słuchasz Weszło FM.
Jest z nami Mateusz Borek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Byłeś na studiu już, czy jeszcze nie?
Nie, nie byłem. Ładnie u Was, ładnie, szeroko, grubo, że tak się wyrażę, jak to mówi dzisiaj młodzież. Natomiast korki rano, Panie Janie kochany.
No dlatego my tu przyjeżdżamy wcześniej, przed korkami jeszcze. Jesteśmy sprytni, dlatego tak...
No to musicie chodzić wcześniej spać. Ja niestety jestem nocnym markiem, także do...
Zwierzęciem nocnym.
Tak, do drugiej nie mogę zasnąć i jak potem zadzwonił budzik 6:30, to mówię, niemożliwe, śni mi się. Ale wstałem.
Ale gala Ekstraklasy odpuszczona chyba wczoraj. Bo my to nie mieliśmy siły, żeby ruszyć i żeby jeszcze teraz stać na ten poranek.
Nie byłem na gali Ekstraklasy, szczerze mówiąc, od pięknych wnętrz i dobrego zmrożonego białego wina, także suto zastawionych stołów wolałbym, żeby zgadzały się inne rzeczy w życiu Ekstraklasy organizacyjnym, sportowym. Żeby to był ostatni taki finisz sezonu, gdzie mistrz Polski nie odbiera medali na murawie, bo jak ktoś przyjechał, myślę, że z Anglii, Francji, Hiszpanii, nie znał języka polskiego i włączył na przykład przypadkowo transmisję, bo fascynuje się w ogóle futbolem, to był przekonany, że mistrzem Polski za sezon 2017-2018 jest Jagiellonia, bo gdzieś Lech z Legią się schował do szatni, natomiast w Białymstoku, co mi się podoba, bo dla takiego zespołu wicemistrzostwo kraju na pewno jest wielkim sukcesem, to tam była celebra, tam była zabawa, tam byli przedstawiciele Ekstraklasy wręczając zawodnikom medale.
Tak, oni mieli szczęście, że grali u siebie.
Tak, oni mieli szczęście, że grali u siebie, natomiast no, pewnie ktoś tam, znowu wracam do jakiejś wizualizacji mojej hipotetycznej obcokrajowca, myśleli, że się zepsuły kolory w telewizorze, dlatego odbierają srebrne medale.
Ale w ogóle już możemy zaraz zakończyć ten wątek, ale absurdem było to, że Jagiellonia dostała srebrne medale, kiedy jeszcze komisja ligi mówiła, że nie, jeszcze nie znamy mistrza, jeszcze nic nie jest oficjalne. No to jest absurd.
No to może gdzieś zabrakło, nie wiem, zasięgu, bo wydaje mi się, że jednak między działaczami Ekstraklasy a komisją ligi to powinien być stały nasłuch, stały kontakt i takie rzeczy powinny gdzieś tam być kontrolowane, jak się ładnie mówiło w czasie i przestrzeni. Okazało się, że jest trochę inaczej, no pewnie moglibyśmy sobie o tych sprawach polskiego futbolu rozmawiać długo, natomiast no i ja powiem wam szczerze, ja się z tym nie godzę, bo pewnie każdy piłkarz potwierdzi, że po to się gra cały sezon, żeby przeżyć ten moment na murawie. Ja wiem, że fajny był czarter, że była wielka radość w szatni, szampan, piwo, inne trunki, że potem można było celebrować wielką radość ze swoimi kibicami. Natomiast no myślę, że tak jak dla zawodnika Lecha nie ma fajniejszej rzeczy niż wygrać Puchar Polski, Super Puchar czy Mistrzostwo Kraju na stadionie Legii, tak dla Legii też czymś znaczącym byłoby stanąć na murawie stadionu Lecha, włożyć normalnie ten złoty medal. Jeśli ktoś tego nie jest w stanie wytrzymać nerwowo ze strony gospodarzy, to przecież zawsze można po ostatnim gwizdku sędziego po prostu wyjść ze stadionu. A kto jest normalnym kibicem futbolu?
Ale tak to się odbywało po wielokroć. No, nie było z tym kłopotów.
Przecież jak, wiesz, to nie chodzi o to, żeby kibic Lecha krzyczał Legia Mistrz i odwrotnie. To chodzi o to, że moim zdaniem całym sensem rywalizacji w sporcie i też rywalizacji w polskiej lidze i sensem takiego na przykład klasyku, jakim jest Lech Legia, jest to, że jest druga strona. Bo zauważcie, że to mistrzostwo, ta celebra,
druga strona medalu,
to napinanie, to napięcie, które się buduje w mediach, ta wyjątkowość tego spotkania, to wszystko jest związane z tym, że są takie emocje między jednym a drugim klubem, zwłaszcza między kibicami jednego a drugiego klubu. No nie jest możliwy dobry klasyk bez Lecha polskiej ligi, ani nie jest możliwy dobry klasyk polskiej ligi bez Legii. Także gdzieś tam rywalizujemy, możemy się nawet przekomarzać. Czasem może nawet przecież ktoś coś krzyknąć z trybun, bo to w końcu nie jest teatr czy filharmonia. Natomiast no są pewne granice i wydaje mi się, że nam wszystkim powinno na tym zależeć, żeby tego nie przekraczać i żeby było w polskiej piłce normalnie.
Ale jaki to ma walor edukacyjny zresztą? No bo przecież sport to nie są tylko zwycięstwa i akurat nie chodzi już nawet o ten sam mecz, tak? No bo w tym meczu mogło się wydarzyć dużo, jeszcze zależało od tego, co się dzieje gdzieś indziej, ale dla takiego dziecka, które powinno zapamiętywać wspaniałe momenty i medale i zwycięstwo i ten być może celebra na koniec. Nauka tego, że jego drużyna też przegrywa, jest istotna.
No pewnie.
To życiowo jest istotne.
Każdy z nas gdzieś tam pamięta pierwsze Mistrzostwa Świata. Ja pewnie przez mgłę Argentyny, a fotograficznie bardzo dobrze już Hiszpanię, 1982 rok i no wtedy nie miałem takiego rozeznania w tym, co się działo wewnątrz drużyny. Nie wiedziałem, że zgubił się nasz bramkarz Józef Młynarczyk. Nie wiedziałem, że wcześniej czy później ktoś tam ustalił u góry, że w meczu półfinałowym nie może zagrać Zbigniew Boniek i trzeba dać mu drugą żółtą kartkę. Ale pamiętam to popołudnie, bo mecz był rozgrywany po południu. I pamiętam, jak tam w swoim małym 40-parometrowym mieszkaniu przy biało-czarnym telewizorze na kolanach płakałem po tych bramkach, które wpuszczał Józef Młynarczyk w półfinale Mistrzostw Świata.
A potem się po latach okazuje, że to chłopaki się dobrze bawili. To.
No, to wiesz, wiadomo, że tam każda drużyna, każdy mundial ma swoje tajemnice, ale zmierzam do tego, że też jako młody człowiek musisz doświadczyć porażki, musisz doświadczyć tych łez, musisz doświadczyć rozpaczy, rozczarowania, pokory, bo wydaje mi się, że inteligentni ludzie jednak mają to do siebie w życiu, że czy sport, czy inne wydarzenia życiowe powodują, że z tych porażek chcesz wyciągać i umiesz wyciągać należyte wnioski. Także no zamykając ten temat, bo pewnie nie tylko o tym chcemy rozmawiać, to po prostu było mi zwyczajnie jako kibicowi smutno, bo jak zestawię te wszystkie działania ekstraklasy z ostatniego sezonu i potem otrzymujemy jako dziennikarze te zaproszenia, żeby się podniecać tymi liczbami, które zauważcie, że w tych raportach zawsze rosną, jeśli chodzi o przychody, jeśli chodzi o frekwencje. Opowiadamy wiele o, nie wiem, akcji Mikołajów, gdzie na tych stadionach się pojawiają ci panowie w czerwonych płaszczach ze sztucznymi brodami, w tych czapach. Wszystko to jest fajne.
Ale na prezentacjach.
Tak, ale to powinien być suplement, dodatek, coś ekstra. Natomiast kluczowe rzeczy powinny być absolutnie zorganizowane, poukładane inaczej, żebyśmy nie mieli takiej ceremonii absurdu. Dla mnie, powiem wam szczerze, to była ceremonia absurdu na koniec tego sezonu.
Ciekawy jestem, czy za dwa miesiące, jak będziemy wracać do rozgrywek krajowych, czy będziemy mieli jakieś rozwiązania ze strony Ekstraklasy, czy coś zaproponują, no bo tak naprawdę to jest, stworzył się jakiś chory precedens, że kibice w zasadzie bezkarnie mogą przerwać mecz, tylko dlatego, żeby wywołać jakieś tam zamieszki. No bo jeśli jest to, no, przykładowo, jeśli ten mecz przegrany nie, bez znaczenia, no to nie mają frajdy, wyważają bramę i chodzą na płytę.
Byłeś przez wiele lat bardzo blisko klubu z innej strony, bardzo blisko kibiców i tak jak powiedziałem, że nie ma sensu klasyk Lech Legia bez drugiej strony, tak samo nie ma sensu futbol bez kibiców, bo gra się dla kibiców i ja muszę powiedzieć, że w swoim życiu przeżyłem wiele pięknych przygód komentatorskich, jeżdżąc czy za Legią, czy za Wisłą, czy za Lechem, czy za Śląskiem Wrocław w europejskich pucharach. Nigdy nie miałem wrażenia jakiejś takiej dziczy, że to nie są fajni ludzie, że to nie są pasjonaci, bo myślę, że obok tych jednostek, które przychodzą na stadion w określonym celu, to też jest wielu ludzi siedzących w tych kotłach, którzy zakładają koszulkę klubową, którzy zwalniają się z pracy, których rytm życia wyznacza weekend i mecz ukochanego klubu i po prostu jeżdżą ze swoim zespołem, żeby mu normalnie kibicować. Sądzę, że Ekstraklasa sama tego nie załatwi, natomiast no to jest potrzebna jakby synergia i współdziałanie Ekstraklasy, PZPN-u, no a przede wszystkim jednak wydaje mi się, że potrzebna jest zmiana prawa i tak jak wczoraj dyskutowaliśmy dużo w Misji Futbol o tym, to ja się dzisiaj po 20 godzinach nie wycofuję z tego, co powiedziałem, że ja chciałbym, żebyśmy wszyscy na przykład też może w porozumieniu z mądrzejszymi ludźmi od nas, prawnikami, którzy dokładnie punkt po punkcie, bo zajmują się tą materią od lat, będą wiedzieć, co trzeba zmienić w polskim prawie, żebyśmy byli w stanie tę sytuację w miarę szybko byli w stanie uporządkować. No wczoraj się dowiedziałem, że potrzebujemy 100 tysięcy podpisów pod ewentualnie jakiś taki projekt
żeby
społeczny. Bo jednak każdy z nas, a zapewnia nam to konstytucja, może wspólnie z innymi obywatelami też coś zaproponować. Jeśli nie zaproponowali nam tego przez lata ludzie, którzy decydują o obliczu tego kraju i tego prawa i nie wiem, czy się na to zanosi, no bo jednak przeżyliśmy przez lata historie takie, że ktoś coś mówił, obiecywał, telewizję nagłośniał, różne patologiczne zachowania, natomiast potem mija 3 dni, 5 dni, tydzień, 2, 3, wracamy do całej sytuacji. Mnie bardzo mocno zastanowił Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, kiedy gościł u nas po finale Pucharu Polski i kiedy widziałem człowieka takiego zmiętego, zmiażdżonego, bo wiemy i znamy go już na tyle, że zdaje sobie sprawę, że jest perfekcjonistą i tak jak dzisiaj te mecze reprezentacji polskiej wyglądają lepiej pewnie niż w wielu krajach tych czołowych, najbogatszych federacji, tak jak potrafimy opakowywać na przykład finał Pucharu Polski, gdzie jest to cały projekt zdefiniowany na 4 miesiące przygotowań i Stadion Narodowy, i sprzedane bilety, i telewizja otwarta, i celebra, i gdzieś fajne, kolorowe świętowanie tego sukcesu. A przy okazji dzieją się takie rzeczy, które się dzieją. I tak podsumowując całą tą sytuację, która działa się dookoła meczu, zapytałem Maćka wprost, czy jeśli nie zmieni się w Polsce prawo, to czy nawet przy logistyce, wyeliminowaniu jeszcze tych mini błędów ze strony organizatora i poświęceniu na przykład temu projektowi 8 miesięcy, a nie 4, czy my znowu musimy być przygotowani na sytuację, że za rok będzie to samo? On powiedział tak. Tak, mówi. Niezależnie, że tutaj zmienimy 3 firmy ochroniarskie, że coś jeszcze dołożymy, że zaangażujemy jeszcze więcej ludzi, że jeszcze będziemy dbać o jeszcze jakby większe te środki ostrożności, to po prostu, jeśli się nie zmienią pewne rozwiązania w państwie, pewne rozwiązania prawne, to może się zdarzyć, że 2 maja 2019 roku mogą się takie historie powtórzyć, bo to nie chodzi o to, żeby uprawiać PR, żeby gdzieś tutaj świat malować pastelami i żeby były w innych kolorach, tylko mówić prawdę.
To prawda, ja myślę, że możemy zmienić temat, bo jednak polska piłka to są 2 oblicza i o tym złym powiedzieliśmy, ale jest reprezentacja Polski, która cieszy i buduje, a zaraz jest mundial, czyli zainteresowanie piłką i pani z...
Oczywiście, nie chciałbym tutaj wystąpić w roli człowieka, który chłoszcze polską ligę, bo też taką prowadzę dyskusję czasami z kibicami na Twitterze i mówią, Borek jest krytyczny, bo w Polsacie nie ma ekstraklasy. Przypominam, że ekstraklasa była w Polsacie i wcale nie miałem innego zdania na pewne sprawy. Natomiast tak, absolutnie doceniam, że wszyscy idziemy do przodu. Idzie szkolenie do przodu w polskich klubach. Mamy fajne stadiony, jednak ludzie, którzy zarządzają, czasami jak nawet do nich mam uwagi, głównie jeśli chodzi o jakość poziomu pionów sportowych, to jednak trzeba powiedzieć, że zaczynają te kluby się przeobrażać w korporacje, zaczynają tam pracować kompetentni ludzie, czy pracują już kompetentni ludzie, zwiększona jest frekwencja, telewizja to świetnie pokazuje, bo ja muszę powiedzieć, że mogę się nie zgadzać czasami z takim trochę lukrem na ciastku i głaskaniu tej ligi, natomiast nigdy nie powiem, że pokazywanie, technologia, te kilkanaście kamer, celebra ekstraklasy
Po co wstawać sprzed telewizora i z fotela?
Gdybyś mnie zapytał, co trzeba zmienić w polskiej lidze, jeśli chodzi o jakby zorganizowanie całych rozgrywek, to ewidentnie moim zdaniem nie ma co wyważać otwartych drzwi, tylko trzeba pójść w stronę Niemców. To znaczy w moim przekonaniu jeden mecz...
Tam też ostatnio była galopada na płycie.
Ale ja nawet nie mówię, wiesz, o tych racach, bo też widzieliśmy nawet, jak to wyglądało przy okazji Pucharu Niemiec. Z jednej strony wbiegli kibice, z drugiej strony speaker poprosił, żeby wrócili, że jest celebra i tam grzecznie wszyscy idą, bo to są kraje, że jak ci steward mówi sit, to sit. Bo jak nie sit, to za chwilę jest kara, to za chwilę jest zakaz wchodzenia na obiekty albo na kilka lat, albo do końca życia.
U nas w ogóle nie ma tej instytucji stewardingu, jest pewną fikcją.
Jest fikcją, bo też zobaczmy, że u nas stewardami jednak są bardzo często ludzie dorabiający do emerytury, albo młodzi ludzie, albo dziewczyny.
Ale niech to będą, tylko niech to będzie szacunek dla drugiego człowieka przede wszystkim. No u nas nie ma
zaleczenia. Ale 7 zł życia zaryzykujesz.
Ale panowie...
Ale nikt nie oczekuje od stewarda. Steward nie jest od tego, żeby się tłuc z chuliganami.
Ale wracamy do punktu wyjścia. Jeśli każdy wchodzący na stadion będzie wiedział, że popchnięcie stewarda, niewykonanie jego polecenia wiąże się z tym, z tamtym, to wtedy jakby zupełnie będzie inne postrzeganie człowieka, który dba o to, żebyśmy usiedli na właściwym krzesełku i nie przeszkadzali naszemu sąsiadowi spokojnie oglądać mecz. Ja w tej chwili mówię o organizacji. Ja myślę, że jeśli chcemy zwiększyć frekwencję, bo wiem, że wiele klubów narzeka na te frekwencje na swoich obiektach, to po prostu trzeba grać piątek 20, jeden mecz, sobota. Wydaje mi się, że jednak te 4-5 meczów o godzinie tam 15 czy 16, ewentualnie jedno spotkanie wieczorem i w niedzielę duży magazyn i mecz kończący kolejkę. No jak my będziemy tę ligę planować od piątku do poniedziałku, gdzie te mecze będą następowały spotkanie po spotkaniu, to bardzo ciężko będzie nam poprawić błyskawicznie w dużym procencie frekwencję na stadionie. No to jest dla mnie proste, bo człowiek, który ogląda polską ligę, czasami zasiądzie o godzinie 18 w piątek, to wstaje sprzed telewizora o godzinie 20 w poniedziałek.
Okej, chyba możemy skończyć.
Takie są fakty.
Takie są fakty. Tutaj tej koszulki nie masz na sobie.
Nie, no wiesz, raczej chodzę codziennie w innej koszulce.
No dobra, okay. Słuchajcie.
Zastanawiam się, bo zainteresowanie piłką, już zostawiając tą ligę, i pani z Warzywniaka, i jakiegoś pana prezesa z korporacji, za chwilę będzie szaleńcze, więc wypada na to, że ten czas pod względem portfela jest najlepszy na książkę, ale my jechaliśmy teraz windą i już zdążyłeś to wszystko zanegować, więc no, nie o pieniądze chodzi.
Znaczy, to jest chyba tak, że jak, nie wiem, zaczyna się wczesna jesień i jest wysyp grzybów, to jest wielka impreza futbolowa i zaczyna się wysyp książek sportowych, w szczególności książek piłkarskich. Absolutnie gdzieś ja nie miałem tego projektu w głowie kilka miesięcy temu, żeby przed Mistrzostwami Świata napisać książkę. Mhm. Tak to patetycznie ujmijmy i nie wiem, potraktować to w kategorii wielkiego biznesu, ponieważ przez pewnie kilkanaście ostatnich lat mojego życia zgłosiło się do mnie wielu wydawców, żeby coś skrobnąć, żeby coś napisać. Wydaje mi się, że każdy z nas do czegoś się urodził. Ja na pewno się nie urodziłem do pisania. Ja myślę, że się urodziłem do innych rzeczy, do tego, żeby być przez lata przed mikrofonem i w jakiś sposób, nie wiem, opisywać rzeczywistość i kreślić opowieść o meczu piłkarskim. Bo powiem szczerze, że nawet moja siostra, która jest po dwóch kierunkach, po dziennikarstwie i po biznesie, wydaje mi się, że miała lepsze pióro. Niezależnie od tego, że ja jako młody człowiek pisałem wypracowania za pieniądze i napisałem pewnie z 50 matur dla starszych ludzi w tamtym okresie licealnym.
Siedziało się w toalecie i się pisało.
No siedziało się, na przykład rodzice wynosili tematy, a ja pisałem. Nie wiem, że mam nadzieję, że mnie nie zamkną, że się przedawniło, bo to był początek lat 90.
A też istotne, za co to pisałeś, bo to nie zawsze były pieniądze.
No, albo to była butelka białej, bo wtedy człowiek był niegrzeczny, albo to była równowartość białej. Zawsze była stawka jedna. Natomiast wydaje mi się, że w tym biznesie jednak definiowałem go bardzo uczciwie i sprawiedliwie, bo niżej oceny dobrej było gratis, a to wcale nie było takie łatwe napisać dla kogoś, kto był na samych miernych, na granicy niedostatecznego, żeby nauczyciel dał ci więcej niż dobrze, bo od razu gdzieś tam czytając pierwsze zdania zdawał sobie sprawę, że sam ten delikwent tego wypracowania nie napisał. Ale wracając do książki, to namówił mnie Czarek Kowalski. No chodź, coś skrobniemy, napiszemy. Ja mówię, Czarek, książki to pisał Kapuściński, zresztą mamy w tej chwili tutaj wielu kolegów, którzy na co dzień piszą i wydaje mi się, że wielu polskich dziennikarzy w wieku młodym i średnim naprawdę świetnie pisze, ma świetne pióro i ja gdzieś nie jestem w stanie się do tego zbliżyć. Natomiast wydaje mi się, że ja mam zakodowaną w sobie opowieść, pamięć fotograficzną i jestem w stanie nawet po kilkunastu latach odtworzyć pewne sytuacje, przyporządkowując je do konkretnych dat, miejsc, drużyn, zdarzeń, meczów i ta książka to z jednej strony jest taki, powiedziałbym, materiał do zastanowienia nad niektórymi historiami polskiego futbolu. Bo wydaje mi się, że też mieliśmy na przykład bardzo fajne pokolenia piłkarzy, które niczego w reprezentacji nie potrafiły ugrać. Bo albo nam brakowało bramkarza, albo nam brakowało kompetentnego trenera, albo gdzieś to wszystko dookoła, cała ta otoczka PZPN-u się kompletnie nie zgadzała, bo po prostu była to totalna amatorka, był to bałagan i nikt nie potrafił tego na normalnych zasadach zorganizować i bardzo często jednak przyjazd na mecz reprezentacji to był spotkaniem towarzyskim, To był miłym czasem dla piłkarzy, a nikt nie był im w stanie jakby pomóc w tym projekcie sportowym, bo powiem tak, no dzisiaj się bardzo cieszę, że zagraliśmy na Mistrzostwach Europy, ale pamiętajmy, no w tych eliminacjach zagrało 50 parę federacji. Co druga praktycznie pojechała na Mistrzostwa Europy. Jak się cofniemy do lat 90., to jednak 8 drużyn grało w finałach Euro 2008, czyli jak miałeś w grupie, nie wiem, Anglię, Holandię, Irlandię i Turcję, załóżmy, to było wiadomo, że jak w pierwszym meczu zremisujesz, w drugim meczu zremisujesz, to w trzecim nawet jedziesz do Anglii czy do Holandii i musisz grać o życie, o 3 punkty, bo inaczej już matematyka ci nie pozwala marzyć. Dzisiaj jest tak, że Polska nawet przecież wywalczyła drugie miejsce w eliminacjach do Euro 2016 za Niemcami, a możemy w stanie euforycznym pojechać na turniej. No kiedyś przy innym regulaminie, przy innej liczbie drużyn na Mistrzostwach Europy, to drugie miejsce, no fajnie by było, tylko byśmy praktycznie zwalniali trenera, bo nie wykonał planu i nie pojechał na Mistrzostwa Europy. Także z jednej strony to jest takie zastanowienie się nad tymi sytuacjami, które wydarzyły się w polskim piłce. Jest w tej książce mnóstwo anegdot.
Właśnie, anegdotki. To jest to, na czym stoi ta książka, czy jest głębsza?
Nie, jest i trochę takich, powiedziałbym, głębszych stawów, ale nie powiem, że jest płycizna, ale jest kilka takich historii śmiesznych, które sobie z Czarkiem przypomnieliśmy, bo też założyliśmy sobie, że chcemy, żeby to była taka nasza autorska opowieść dwóch kumpli, którzy spotkali się w 93 roku na dziennikarstwie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w naszej grupie, nie wiem, była słynna modelka Agnieszka Maciąg, gdzie była prezenterka...
To był rocznik.
Była prezenterka TVN-u Patrycja Redo. Był taki, pamiętam, Andrzej Zieliński, szef Wiadomości Wędkarskich. No i my byliśmy tacy niepokorni, siedzieliśmy z Czarkiem w ostatniej ławce. Tam zdarzyło nam się czasami nawet robić jakieś głupie rzeczy. No, generalnie nie należeliśmy do prymusów rocznika. Zresztą w ogóle historia jest ciekawa, że ci wszyscy, którzy zrobili jakąś tam, w cudzysłowie, karierę, prawda, w dziennikarstwie, to uczyli się najgorzej, a ci wszyscy, którzy byli prymusami, mieli najlepsze oceny, to są dzisiaj ludzie pracujący bardziej w biznesie, bardziej w PR-ze, bardziej w korporacjach. No, no sami wiecie, nie wolno być zbytnio uporządkowanym w tym zawodzie, bo to nam gdzieś przeszkadza w tej kreatywności, że tak się wyrażę.
Nie można wszystkiego
na serio. A to jest potrzebne, tak.
Słuchajcie, musimy zrobić obowiązkowe reklamy, więc poprosimy, a potem wracamy do rozmowy i po pierwszy Mundial 8-2, mój też, ja też go pamiętam.
Komercjale będą, tak?
Poprosimy.
A teraz reklama. Na poranną kawę zaprasza PKN Orlen, właściciel marki Stop Cafe. Po reklamie. Dwójka bez sternika. Weszło FM.
Z powrotem. Pytanie do ciebie, bo często ostatnio mamy wrażenie, środowisko piłkarskie, że Mateusz Borek to już tą piłkę traktuje jako wykonywany zawód, a prawdziwa pasja to jest boks. I z tymi zarzutami, nazwijmy to, spotykasz się pewnie często, ale jedno pytanie, bo ślub z futbolem był dawno, potem to już tylko przyzwyczajenie, tak można to odbierać, ale czy tego typu praca, tego typu książka, to nie jest coś, co nie pozwala ci tej pasji w ogóle ugasić?
Czy ja nigdy nie ugasiłem tej pasji. Wydaje mi się, że miłość do piłki jest jak moje małżeństwo. Codziennie to jest ten pierwszy raz i codziennie to jest ten pierwszy dzień, gdzie się łapiemy za ręce.
Jak żona słucha, to musi być...
Żona śpi o tej godzinie. Albo wiezie dziecko do szkoły, a 8-7, to już chyba tak. Słuchajcie, nie, no piłka zostanie we mnie na zawsze i piłka mnie kręci i piłka mnie pasjonuje. I nawet jeśli tam podzieliłem swoje życie między kilka projektów, między innymi boks, którym się zacząłem zajmować, to po pierwsze nie wiem, jak długo się będę tym boksem zajmował, bo potraktowałem to w kategorii challenge'u. Zresztą niewielu ludzi pewnie wie, że ja akurat boks kocham od dziecka i jestem z Dębicy, z mojego miasta na Podkarpaciu. My byliśmy w ogóle specyficznym miejscem na ziemi, bo w tamtych czasach, gdyby liczyć takie wypracowanie pieniądza w stosunku do liczby mieszkańców, to byliśmy najbogatszym miastem w Polsce, bo jednak to było miasto, gdzie był kombinat rolno-przemysłowy Iglopol, fabryka opon 100 mil, do tego fabryka farb i lakierów, do tego wytwórnia urządzeń chłodniczych i praktycznie...
Jakieś buty też? Nie?
Buty nie.
A nie, to w Krośnie.
Buty to w Krośnie, po buty to ja jeździłem, pamiętam, po Sofiksy do Radomia, że się stało całą noc w zimie, żeby kupić, kupić świeżego Sofiksa, tak jak się stało kiedyś całą noc za... po nie wiem, 100 gramów kawy czy po kawałek kiełbasy, to się stało całą noc za Sofiksami w Radomiu. Piękne czasy. Natomiast wracając do Dębicy, to zauważ, że u nas był mecenat każdego takiego wielkiego zakładu i nad kulturą, i nad sportem. To znaczy prezesem Komitetu Rolno-Przemysłowego Iglopol w Dębicy był Edward Brzostowski, ówczesny wiceminister rolnictwa i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc szybko pojawiła się ekstraklasa w Dębicy i przez lata też mieliśmy boks na najwyższym poziomie. Ja się z tymi bokserami, bokser to pies, pięściarzami kolegowałem od Krzysia Wróblewskiego, Sławka Łukasika, Jasia Wołejki, Darka Czerni, Andrzeja Krysiaka, świętej pamięci Mariana Klepki, który boksował kilka razy z Andrzejem Gołotą. Przez jakby drugą część miasta, po drugiej stronie torów, bo my tak zawsze mówiliśmy, że Iglopol to jest za torze, natomiast inna dzielnica, tam stadion miała Wisłoka Dębica, jakby objęta mecenatem i sponsoringiem przez 100 mil. No i tam była piłka różnie, albo na drugoligowym poziomie, albo na trzecioligowym poziomie. No i wielka drużyna w zapasach z medalistami olimpijskimi. Kaziu Lipień, Józek Lipień, mistrz świata Roman Wrocławski, Szybowski, rodzina Michalików, no więc zawsze gdzieś te sporty walki były obecne w Dębicy, plus u nas była też druga liga hokeja na lodzie, Śnieżka Dębica, sponsorowana przez wytwórnię urządzeń chłodniczych, więc ponieważ moja babcia mieszkała bardzo blisko lodowiska, ja tam spędzałem dużo czasu, to hokej to była taka moja pierwsza miłość i tak naprawdę do tego zawodu komentatora to tyleż mnie pchnęła piłka, co pamiętam te słynne turnieje Izwiestii, gdzie koło 23 w tym biało-czarnym małym telewizorku oglądałem trzecią tercję meczu, nie wiem, Związek Radziecki, Kanada, niezapomniany, charyzmatyczny głos Stefana Rzeszota i gdzieś wtedy to gdzieś spowodowało, urodziło we mnie tą chęć, tą pasję i pragnienie bycia komentatorem. Także piłka będzie zawsze. Hokej, o którym mówię, mniej też regularnie oglądam. No natomiast te sporty walki to rzeczywiście mnie wkręciły. Dzisiaj jest jakby mniejsze, powiedziałbym, ciśnienie na sporty olimpijskie, zwłaszcza w wydaniu telewizyjnym, natomiast ten boks zawodowy czy MMA, które pojawiło się w Polsce kilkanaście lat temu, to też mnie po prostu bardzo mocno pasjonuje, ale to nie jest tak, że zdradziłem piłkę dla sportu walki. Piłka zawsze będzie piłką.
To małżeństwo to nie tylko przyzwyczajenie.
Nie. Jadę na mistrzostwa teraz bardziej jako kibic, bo chcę zobaczyć biało-czerwonych, utożsamiam się z tą drużyną, przeżyłem z nią dużo fajnych rzeczy, traktuję to bardzo personalnie, więc cieszę się, że po pierwsze będę mógł złapać taki normalny rytm turniejowy, jaki mają kibice. Po drugie, że będę mógł normalnie kibicować i pokrzyczeć z tych trybun normalnie, a nie tylko do mikrofonu. No i myślę, że też się tak naładuje taką trochę inną aurą, oglądając mundial z drugiej strony, a potem wracamy i jednak mamy kolejny odcinek dużego projektu u nas w Polsacie, bo Liga Mistrzów wraca do domu. My tak to nazywamy. Było u nas 9 sezonów, wraca Liga Mistrzów, wraca Liga Europy, także na pewno jeśli chodzi o duży futbol, będziemy mieć jesienią co robić.
A tak się zastanawiam, jeśli chodzi o tą książkę, to mówisz, że dużo anegdot, a bardzo istotna sprawa to jest wywiad z Robertem Lewandowskim, bardzo ekskluzywny, który w ogóle nie został przez Lewego przeczytany. Czyli zaufanie spore i pytanie jest inne, bo wywiadów z Lewandowskim było mnóstwo. Nie chcę powiedzieć, że żadnego dobrego, ale żadnego w sumie, który by mi zapadł w pamięć. A jeśli chodzi o ten, to jest faktycznie inaczej. I co, usiedliście z Robertem i on od razu się otworzył? Czy na bazie waszej znajomości długoletniej, czy...
Powiem tak.
Trochę wiercenia dziury w brzuchu było.
Nie, po pierwsze to jest tak, że chyba już tytuł tego wywiadu, on mówi dużo dzisiaj o dojrzałości Roberta Lewandowskiego, bo Robert w tym pierwszym zdaniu mówi: kiedyś milczałem, teraz chcę mówić. To znaczy, że on już dzisiaj w wieku 30 lat, jak przeżył dużo w klubach i w reprezentacji, w swoim życiu też trochę, to chce się dzielić swoimi myślami. Dlaczego Robert tego nie przeczytał? Bo mówimy o książce, ale też dodajmy, że w pewnym momencie...
Nie przeczytał przed wydaniem, tak?
Tak, chodzi. Pojawiła się koncepcja, żebyśmy zarejestrowali również to głosowo i żeby się stworzył audiobook. Zadzwoniła do mnie moja menadżerka Natalia, powiedziała, słuchaj, jest taki pomysł, znam dobrze Kubę, który tutaj do nas dołączył ze Storytel i może byśmy zrobili też audiobooka. Ja mówię, no fajnie, no, dlaczego nie? Ja akurat tego nie znałem, dla mnie to była nowość, chociaż ostatnio goszcząc na walce Joanny Jędrzejczyk w Stanach Zjednoczonych, w Barclays Center, poznałem grupę fajnych ludzi z Krakowa, przyjaciół właściciela Oshii, którzy na przykład regularnie biegają i słuchają tych audiobooków. No i poznałem chłopaka, który jest poważnym prawnikiem, przedsiębiorcą, buduje bloki. Mówi, słuchaj, ja to patrzę generalnie cały dzień w komputer, już nie mam ochoty czytać, tylko albo idę biegać, słucham, albo jak jadę do pracy, to włączam sobie audiobooka i po prostu słucham książek, bo już mam dość tej papki informacyjnej. Już nie chcę się tym pakować od rana, tylko chcę z wolną głową, gdzieś tam zbudowany literaturą, przystępować do swojej normalnej zawodowej pracy. No jak dogadaliśmy się co do tego audiobooka, to ja sobie pomyślałem tak, ponieważ jest to tak autorska pozycja i my nie ukrywamy, że to jest taka dyskusja dwóch kumpli między mną a Czarkiem, to zaproponowaliśmy sami Kubie, żeby nie czytał tego jakiś wybitny polski lektor, żeby nie czytał tej pozycji jakiś wybitny polski aktor, tylko ponieważ i tak ludzie znają nasze głosy z anteny, z komentowania meczów, to może prawdziwsze będzie, jak my to po prostu przeczytamy sami, bo Borek przeczyta teksty Borka, a Kowalski przeczyta teksty Kowalskiego. Natomiast wracając do Lewandowskiego, to było takie pytanie, bo przez moment nawet tutaj ktoś nas zapytał, czy nie możecie tego zarejestrować w studiu, żeby od razu Robert odpowiadał do mikrofonu i potem to spiszecie. Natomiast wiecie, jak jest w studiu? Są mikrofony, no, jest realizator dźwięku, rozmowa, nie ma tej intymności. I było pytanie, czy chcemy zarejestrować Roberta głosowo, czy chcemy od Roberta więcej wyciągnąć? Czy chcemy, żeby Robert więcej powiedział?
Też się dzisiaj zastanawialiśmy, czy chcemy cię zarejestrować głosowo, czy chcemy więcej wyciągnąć.
No i Robert, wiesz, zadzwoniłem do Roberta. Robert ani nie powiedział od razu tak na ten wywiad, ani nie powiedział nie. Natomiast no, gdzieś tam dzwoniliśmy się za kilka tygodni, on mówi, to co, nie piszecie tej książki? Ja mówię, nie, piszemy, mówię, w sumie to jest o tobie gotowy już rozdział. On mówi, ale jak, ale co tam jest? Ja mówię, no Robert, no wyjdzie książka, sprezentuję ci spokojnie. On mówi, wiesz co, ale ja bym się chciał wypowiedzieć jednak, ja bym chciał udzielić tego wywiadu. Ja mówię, to super, przyjemnie, no to powiedz, kiedy możemy to zrobić. No i Robert wskazał to zgrupowanie, kiedy graliśmy z Nigerią i z Koreą. Sprawdziłem, że kadra śpi w hotelu Monopol we Wrocławiu, więc gdzieś tam się blisko znam z Wiesiem Likusem, właścicielem hotelu. Zadzwoniłem do niego i mówię, Wiesiu, tam potrzebowalibyśmy na 3-4 godziny apartamencik. Robert wskazał nam określony termin po kolacji. To w ogóle uważam, że to jest dobra godzina do wywiadów. Nie 10-11, tylko jak człowiek jest po całym dniu, to czasami ma w sobie...
refleksyjne.
Tak, ma mnóstwo refleksji wieczorem, więc udaliśmy się do apartamentu numer 574 w hotelu Monopol. Robert przyszedł po kolacji, miał dużo czasu, usiedliśmy z Czarkiem i w takiej, powiedziałbym, no może nie kawiarnianej, ale bardzo takiej intymnej, fajnej atmosferze pogadaliśmy z nim.
Podchodziliście do tego jak do rozmowy, czy jak do wywiadu raczej?
Wiesz co, do rozmowy. Ja jednak Roberta myślę, że poznałem, jeszcze grał w Zniczu Pruszków, jak przyjeżdżały kolejne kluby ekstraklasy, żeby go obserwować. Z racji tego, że tę Bundesligę komentowałem przez 20 lat i byłem dosyć dobrze zorientowany i w drużynach, i w klubach, i w postaciach, które są istotne w tych klubach, to sobie często z Robertem rozmawiałem, czy telefonicznie, czy przy okazji meczów reprezentacji. Też nigdy nie było czegoś takiego, że ja go zawiodłem, czy on mnie. Nie było żadnych podstaw, żeby on miał jakąś niechęć do udzielenia tego wywiadu, tak mi się wydaje. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj ja już do niego na przykład nie dzwonię, tak jak kiedyś, bo wiem, że on wszedł na półkę Ronaldo, Messiego i jeszcze dwóch, może trzech piłkarzy na świecie, jeśli chodzi o rozpoznawalność, popularność i brak czasu. bo dzisiaj nawet pewnie wielu firmom komercyjnym to jest się ciężko wstrzelić z terminem, słuchajcie, nakręcenia reklamy. Bo nawet wiem, że ta reklama, kręcenie reklamy Oshi było ze 3-4 razy przekładane z racji tego, że poszli dalej w Champions League, że awansowali dalej w Pucharze Niemiec, więc trzeba było te plany korygować. Ale to jest
ciekawe i takie ludzkie, no bo tak. każdy koryguje plan.
Tak, każdy koryguje plan, dlatego ja nawet stwierdziłem, że ja mu teraz nie przeszkadzam. Czasami do niego napiszę SMS-a, bo mówię, jakby on chciał z każdym pogadać te 5-10 minut z kumplem i z ilomaś tam dziennikarzami, to praktycznie nie miałby swojego życia, nie miałby czasu na odpoczynek, na zajmowanie się swoją córką, swoim domem, więc na pewno się tam kontaktujemy rzadziej niż wtedy, kiedy zaczynał swoją przygodę w Dortmundzie, ale jest to ciekawy człowiek. To jest facet, który potrafi grać w piłkę, ale myślę, że ma w sobie takie ciekawe spojrzenie na życie, na sport. Ma w sobie, moim zdaniem, przez taką postawę, na przykład w Niemczech bardzo dużo patriotyzmu, bo patriotyzm nie zawsze polega na tym, żeby krzyczeć, jestem Polakiem i tak dalej, tylko Robert na przykład od samego początku sobie założył, że on kiedyś będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem Bundesligi i tak łamał te kolejne mity. Najpierw gdzieś ktoś mu wmawiał, że nie może zarabiać najwięcej w Dortmundzie, potem zarabiał najwięcej w Dortmundzie i jeszcze chciano mu dać dużo więcej i już zapomniano o tym, że nie chciano tworzyć kominów płacowych. Potem poszedł do Bayernu Monachium i też się okazało, że Polak może być najlepszym piłkarzem Bayernu Monachium, ileś razy z rzędu królem strzelców i może zarabiać najwięcej, może mieć najwyższy kontrakt. Także no, śledzę Bundesligę tyle lat i powiem szczerze, no, wstawał Hamburg przy niektórych akcjach Okońskiego. Był Jasiu Furtok wicekrólem strzelców Bundesligi. Strzelił Artur Wichniarek w Niemczech 50 bramek w pierwszej Bundeslidze, 50 w drugiej. Był Andrzej Juskowiak, co ma ponad 50 bramek. No, byli nasi obrońcy zwani Blauenbeton, Waldo-Hajto w Schalke, zdobywali Puchar Niemiec, grali w Champions League, wicemistrzostwo Niemiec. Pojawił się Kuba, pojawił się Łukasz, który ma wielki szacunek, prawda, Piszczek, przez te wszystkie lata. Natomiast no na pewno nie było takiego piłkarza polskiego w Bundeslidze jak Robert, który złamał absolutnie wszystko.
De facto chyba w polskim futbolu mimo wszystko, bo ci, którzy byli, z którymi jest porównywany Robert Lewandowski, czyli Dejna, czyli Lubański, no mimo wszystko to znaczy, były inne czasy, inna skala.
Zawsze jest jakaś klasyfikacja. To ostatnio Michał Białoński tworzył też taką klasyfikację najlepszych polskich piłkarzy i zwracał się do wielu ludzi polskiej piłki, żeby tworzyli to swoje zestawienie. Ja zawsze mam z tym problem, bo z jednej strony my żyjemy dzisiaj w czasach Roberta, który bije wszelkie rekordy strzeleckie, z drugiej strony, no, jak ocenimy historycznie najlepszych polskich piłkarzy, to jednak moim zdaniem liczy się to, co na szyi, co w gablocie, czyli medale Mistrzostw Świata, czyli medale Igrzysk Olimpijskich, czyli medale i trofea wywalczone w europejskich pucharach. No, tego na pewno Robertowi życzę, ale tego mu jeszcze brakuje, bo zagrał w finale Champions League, wywalczył wszystko na krajowym podwórku w Niemczech, no, ale musi wygrać Ligę Mistrzów. No, musi wygrać Ligę Mistrzów, powinien wygrać gdzieś tam może za chwilę Ligę Europy, no i czeka na jakiś medal z reprezentacją. Niewykluczone, że Robert Lewandowski, tak wybitny piłkarz, no jednak jednym mundialem w Rosji jakby zapisze akurat tę kartę w swojej biografii, bo oczywiście nie możemy wykluczyć, że on w wieku 34 lat wciąż będzie strzelał bramki i będzie piłkarzem, którego reprezentacja będzie bardzo potrzebować. Natomiast do tego mundialu jeszcze trzeba awansować, zobaczymy, co będzie zdrowotnie. No, fakty są takie, że on w wieku 30 lat jedzie na swój pierwszy mundial. To jest też niesamowite. 30 lat.
I to w glorii osoby, na której spoczywa niesamowite jarzmo tak naprawdę.
Ja myślę, że on to czuje. To wszystko, co się dzieje w ostatnich tygodniach, to jest też konsekwencja może troszkę słabszego okresu. Może braku rytmu, gdzie czasami za dużo było rotacji Henkesa. Może tego zamieszania wokół niego, czy odejdzie, czy zostanie, gdzie jest gra pewna w Bayernie.
No właśnie, myślisz, że to jakby wychodziły te informacje od niego? Raczej nie. Raczej spodziewamy się po nim, że on by chciał spokoju, żeby w ogóle nie było zamieszania.
Znaczy, wiesz, no, mogą wychodzić z jego obozu, mogą wychodzić z jego klubu, mogą wychodzić od jego agentów, mogą wychodzić od jego przyjaciół, ale...
Od konkurentów
piłkarz,
też,
tak, natomiast piłkarz na zawodowym kontrakcie no, nie może w momencie, kiedy obowiązuje go ważny kontrakt, mówić o tym, chcę odejść, albo definitywnie tutaj się skończyłem, albo nie cieszy mnie ta liga, no takich komunikatów absolutnie Robert nie mógłby i nie wysłał w świat. Ale myślę, że to wszystko, co się dzieje, to też jest konsekwencją tego, że on czuje gdzieś wewnętrznie zbliżające się napięcie i taką szaloną odpowiedzialność za wynik reprezentacji, bo nie ma co ukrywać. No jak pokaże pewnie kogoś na bliskim planie realizator na cały świat przed pierwszym meczem z Senegalem, to pokaże twarz Lewandowskiego i każdy w Polsce od Przemyśla po Szczecin czy Świnoujście będzie oczekiwał, że ten Robert Lewandowski to, co zrobił w eliminacjach, że to potwierdzi na poziomie Mistrzostw Świata. No, Tak, to już jest. No, od tych największych wymagamy najwięcej. To się nie zmieni, tak jest w każdym zawodzie.
A propos krótkiej piłki, czyli tak jest zatytułowana twoja książka, to tam jest bardzo fajne, są bardzo fajne kulisy. A propos Diany, która tańczyła z Robertem na studniówce, teraz jest partnerką Jerzego Kopca i to stąd wziął się Pini Zahavi, więc tego typu smaczków w tej książce trochę znajdziemy. A w sumie jeśli, ja wiem, że to jest temat, który będzie nas jeszcze męczył przez najbliższy czas, zwłaszcza Roberta będzie męczył, ale tak z twoim białym serduszkiem, to jak myślisz, będzie ten Real Madrid latem, czy nie będzie w ogóle?
Znaczy, na pewno nie zgadzam się z tymi informacjami, które podają dziennikarze niemieckiego Sky albo Lothar Matthäus, że rozmowy zostały zerwane i zakończone, bo tak nie jest. Wiadomo, że Real przeznaczył pewną pulę pieniędzy do zrealizowania tego transferu, około 180 milionów euro. Mówimy tutaj o kwocie dla Bayernu, mówimy o pieniądzach za podpis dla Roberta i mówimy o prowizji menedżerskiej. Gdzieś w tę kwotę nie wchodzi pensja Roberta. No ale też jak ta gra się toczy i trwa, to trzeba pamiętać, że Pini Zahavi jest człowiekiem, który nie zawsze się podpisuje jako agent pod transferem, natomiast jest takim facetem, który jest bardzo skutecznym katalizatorem i bardzo skutecznym negocjatorem, przyjacielem wielu układów biznesowo-towarzyskich i przecież on też nie był podpisany pod transferem Neymara. Wiadomo, że on ten transfer tak naprawdę pobłogosławił i go zrealizował, bo skojarzył właściwie, zbudował właściwy klimat mentalno-finansowy, że tak się wyrażę, z każdej strony. No jest oferta pewnie z PSG, bardzo dobra finansowo dla Roberta. Są oferty brytyjskie. Myślę, że tam Robert mniej spogląda w kierunku Chelsea na tę chwilę, bo jednak ten klub gra tylko w Lidze Europy w następnym sezonie. Jest planowany też duży tam ruch w Manchesterze City i chciałby Roberta Guardiola. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Niewykluczone, że Sergio Aguero wróci do Hiszpanii i wtedy mielibyśmy tam miejsce dla Polaka. Natomiast ja myślę, że na pewnym poziomie finansowym, ja wiem, że to zabrzmi w tej chwili paradoksalnie, ale te 3-4 bańki euro...
Nie robią różnicy.
Nie robią różnicy. To jest potem wybranie, w jakim chcesz żyć kraju, w jakim chcesz żyć mieście, z kim chcesz grać i jaki futbol chcesz grać. I Robert nigdy tego nie ukrywał, że od dziecka był kibicem Realu Madryt, więc no myślę, że jak to będzie dzisiaj kwestia różnicy 3-4 milionów euro przy kontrakcie indywidualnym, to na pewno i będzie możliwość zatrudnienia w Realu, to Robert będzie grał w tym klubie. No. Zastanawiam się, czy tam by się znalazło miejsce dla Roberta, jeśli nikt nie odejdzie, bo też moim zdaniem kluczem będzie pewna rotacja, pewien ruch na tym rynku transferowym. Jak zostanie Benzema, zostanie Ronaldo, zostanie Bale, no wiadomo, są Isco i Asensio, no to tych miejsc będzie tam mało z przodu.
Ale przy Lewandowskim Benzema nie znaczy nic.
No z jednej strony nie znaczy nic, z drugiej strony pamiętaj, no to są jakieś więzy krwi Benzema z Zidane. To jest też pozycja w drużynie Cristiano Ronaldo, który jest dzisiaj największym goleadorem, który jest maszyną do zdobywania bramek, ale też kto ogląda Real Madryt, to zdaje sobie sprawę, że jednak długimi fragmentami Cristiano Ronaldo, teoretycznie wychodzący w tym ustawieniu na grafice z lewej strony, na lewym skrzydle, to wbiega w pole karne i tam po prostu stoi i przyjmuje pozycję środkowego napastnika. Benzema jest takim graczem, który bardzo często zejdzie do środkowej linii boiska, uczestniczy w rozgrywaniu akcji. Ja myślę, że jak przyjdzie pan Robert do Realu Madryt,
będą się uczyć
siebie. To powie CR, no ale idź tam do siebie na bok, bo generalnie ta szesnastka to jest moje królestwo, to jest moje miejsce. Ja to przyszedłem po to, żeby strzelić 30 i za chwilę gdzieś tam przesunąć się też w klasyfikację złotej piłki.
Pytanie, na ile właśnie Robert Lewandowski jest elastyczny w takich kwestiach? Czy będzie w stanie...
Znaczy jest elastyczny. Myślę, że nauczył się u Kloppa czy u Guardioli takiej elastyczności ustawienia i grać na tej pozycji, nie tylko wysuniętego napastnika. I to też pokazuje w reprezentacji. Natomiast Cristiano, widać, że w tych momentach, które były trudniejsze dla Benzemy w tym sezonie, był człowiekiem, który dawał mu niesamowite wsparcie. I takie boiskowe, i medialne, i mówił, no cały czas jest dobrze, nic się nie dzieje, to jest trudniejszy okres dla niego, zacznie strzelać, popatrzcie, jak pracuje dla drużyny, więc widać, że tam chemia między nimi jest, no ale Cristiano, myślę, że też jakby obecność i sposób gry w tej drużynie Benzemy podporządkowuje pod swoje jakby osobiste cele. Na kolejne sezony.
To fakt. Musimy wspomnieć o tym. Musimy. Chcemy też, bo to jest istotne, że na Storytel...
Musimy, bo chcemy.
Musimy, bo chcemy. Że na Storytel...
To Kuba się nic nie wypowiada?
No właśnie, Kuba sobie siedzi spokojnie tutaj. Natomiast na Storytel można posłuchać za darmo, co ciekawe, przez 30 dni tej książki, więc na pewno warto. Ale pytanie do ciebie, jak było z nagrywaniem? Bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o FIFie. I powiedziałeś, no fajnie by było, jakby mój syn grał z moim komentarzem, ale z drugiej strony to trochę w studiu trzeba posiedzieć. Jak było teraz?
FIFA jest inna, bo FIFA to jest taka książka, nie wiem, jak dwa opakowania papieru do drukarki. Że masz tam kilkanaście tysięcy haseł i
trzeba je przeczytać,
naczytać z inną modulacją głosu, raz spokojnie, żeby można było to wmontować, kiedy zawodnik jest z piłką przy nodze w okolicach własnego pola karnego, potem z trochę innym akcentem, kiedy jest na środku boiska, jeszcze jakby z innym tembrem głosu, intensywnością, wręcz krzykiem, kiedy jest blisko pola karnego rywala albo już strzela gola. I tak naprawdę tam to czytasz jak maszynka.
I trochę jak mecz, bo musisz wejść.
No tak, ale niczego nie oglądasz, tylko czytasz kolejne kartki, a ktoś i tak na samym końcu to zmontuje i wszystkie tak zwane fuck-upy, jak mówi młodzież, pojawiają się wtedy, kiedy ktoś po prostu to źle zmontuje, bo ty nie masz wpływu na to, w jaki sposób to potem zostanie umiejscowione już pod grę.
No tak, bo to zawsze idzie na szpaka.
Zawsze idzie na komentatora, tutaj stanę w obronie Darka, no to nie jest jego wina. On wykonał swoją pracę tak, jak chciał reżyser dźwięku, a ktoś tam potem czasami się pomylił i źle złożył, prawda? Natomiast, no nawet muszę wam powiedzieć, że Darek kilka dni temu mówi, kurczę, muszę dograć tam do tej FIFA trochę nazwisk, dołożyli nam ligę chińską, także mówi, siedziałem 3 dni na tych wszystkich Xion, Xion i tak dalej i dogrywam ligę chińską, no bo Darek już jest tyle w tej FIFA, że tylko w zasadzie uzupełnia co roku o nowe nazwiska, jak są jakieś ruchy transferowe, czy o nowe ligi. Jeśli chodzi o nagrywanie książki, no wydaje mi się, że nam poszło dosyć sprawnie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego przeczytać jak wybitni polscy lektorzy czy aktorzy, bo ja wam muszę powiedzieć, że czasami gdzieś tam goszcząc w jednym czy drugim studiu, patrzę, a obok za szybą siedzi czy pan Lucjan Szołajski, czy inni, czytają jeden do jednego na przykład książkę albo film. Nie wiem, raz, dwa razy może powiedzą stop, powtórzmy, albo jest jakieś przejęzyczenie, albo coś jest zaakcentowane nie tak, jak sobie by tego
maszyny do czytania,
lektor, tak. No nie, nieprawdopodobne. To jest w ogóle sztuka, umiejętność, podziwiam, czapka z głowy. My jakby świadomi własnych ograniczeń zrobiliśmy to po to, żeby to było nasze, żeby jeszcze bardziej kojarzyło się z nami. Ja nagrywałem 6 godzin tę książkę. Mam pewnie trochę więcej kwestii
Ile
niż Czarek.
Stron?
254. No to jak podzielimy na pół. Jeszcze ja nagrywałem kwestię Roberta Lewandowskiego, bo losowaliśmy. losowaliśmy. Jak Górnik Roma był rzut monetą. Kto czyta Robert?
Tak, moneta.
Tak. No i Czarkowi się udało, także tylko czytał pytania. A ja miałem więcej tekstu do przeczytania. Ale uważam, że generalnie, wiesz, 2,5 godziny to jest maks, gdzie jesteś w stanie jeszcze ten aparat właściwie używać.
Tak, żeby koncentracja.
Tak, koncentracja. Ja już też, człowiek jest starszy, ma problemy ze wzrokiem, także te litery się zaczęły zlewać, więc takie miałem 3 sesyjki, 2-godzinne i swoje jakby tam treści nagrałem. Czarek myślę, że podobnie.
A w takim wypadku jeszcze zahaczę o ten, powiedzmy, prywatny wątek, bo dużo się mówiło o tym, to znaczy dużo się mówiło, cały czas się mówi, że kiedy biografia Mateusza Borka, kiedy biografia, tutaj jest generalnie trochę zakulisowych historii trochę od ciebie, czy na przykład dojazd na stadion we Francji, który był bardzo, bardzo trudny, czy na przykład są inne rzeczy do opowiadania, jak poród żony podczas meczu Polska-Niemcy?
Mojej żony?
Były chyba takie.
Moja żona, nie, moja żona rodziła między meczami.
Między meczami.
Polska-Austria, Polska-Niemcy. Na Mistrzostwach Europy Artura Boruca dziecko urodziło się chyba dzień wcześniej, moje dzień później. No i też właśnie pamiętam, jak jechaliśmy chyba ze Zbyszkiem Bońkiem z jakiegoś meczu z Salzburga. Dojechaliśmy do studia, ja prowadziłem wieczorne studio i nagle telefon, zostawiłem go na wozie. No i koledzy mi tylko do słuchawki tam mówili, że żona dzwoni. Ze 30 razy się wyświetla. Ja mówię, coś się pewnie stało. No to mówię, jak zadzwoni jeszcze raz, to odbierzcie. No. Koledzy tam odebrali. No, były ciekawe treści w tej słuchawce. No, generalnie już jechała do szpitala. O. Ona prezes mówi spokojnie, która mówi 20:34 urodzi. Spokojnie. No mówi, nie denerwuj się.
No więc, doświadczony kolega.
Więc zrobiliśmy pępowe praktycznie przed narodzinami. No było wesoło. No, dużo fajnych historii. Ja myślę, że takiej biografii do końca nie mogę. Autobiografię chyba do końca nie mogę napisać, bo musiałbym na stałe do Tajlandii się wyprowadzić. Ale nie, no słuchajcie, zupełnie poważnie. Pewnie kiedyś mnie jeszcze natchnie, żeby coś napisać i żeby parę anegdot ujawnić i śmiesznych historii. Natomiast zawsze sobie ceniłem i wydaje mi się, że też sportowcy cenili we mnie to, że są pewne rzeczy nie do publikacji, że nie mam takiej idei jak paru moich kolegów, że nie stać mi na rozmowy prywatne i wszystkim się trzeba z ludźmi podzielić, więc myślę, że szereg tych historii niesamowitych, niezapomnianych, śmiesznych to po prostu zabiorę ze sobą kiedyś do grobu.
Albo nagrasz na dyktafon, ktoś to spisze.
Myślisz, że to może być taki testament dla rodziny. Okej. Okay. No nie, o tym nie myślałem. Ciekawe. Dobra. Załatwione.
Tylko musisz mieć studio w domu, tak jakby, żeby nie wypłynęło.
Storytel, wiesz, dostanie prawa.
Kuba już zaciera ręce.
A w takim wypadku, jak ty mówisz o tym, że kiedyś cię natchnie, pewnie gdzieś na emeryturze, ale zastanawiam się, czy to nie będzie z tobą tak, a propos emerytury, powiedzmy sobie, jak w boksie, no bo nie wiem, Tomek Adamek wraca, Roberto Durana wracał i chyba nawet po powrocie jeszcze pokonał Barclaya i generalnie nikt się tego nie spodziewał, a się stało, więc pytanie, czy ty będziesz z tej emerytury wracał i czy to będą takie, no właśnie,
ale typu szczerze? Aha. Szczerze i poważnie. Powiem wam, że nie chciałbym nigdy w życiu dożyć do emerytury. I nie mówię tutaj o wieku biologicznym, który zapewnia nam państwo, jakby mówię o wieku emerytalnym, tylko byłoby chyba dla mnie największym szczęściem takim zawodowym móc pracować do końca moich dni, czyli mieć gdzieś kontrolę nad swoim ciałem i umysłem, żebym mógł do końca robić to, co kocham, bo zawsze daję przykład no pewnie najwybitniejszego polskiego aktora Tadeusza Łomnickiego i to nie jest tak, że to było przypadkowe. Ktoś go tam bardzo lubił u góry i ktoś to wszystko zaplanował, że z tego co pamiętam umarł na próbie Króla Lira. Także to było symboliczne, to było wspaniałe, że wielki polski aktor tak naprawdę umiera na scenie podczas tego, co robił na wybitnym poziomie przez całe życie, więc no pewnie nie chciałbym umrzeć na stanowisku komentatorskim, i, bo zrobiłaby się cisza i wszyscy by sądzili, że się zerwało połączenie. Natomiast to jest chyba wielkie szczęście człowieka, jeśli...
Ale też taki kazus pana Bogdana Tomaszewskiego też,
która
bardzo długo komentował. I...
Bardzo długo, do samego
końca. I słychać było, jak się zaciąga papierosem, bo on mógł po prostu.
I przecież ja go spotykałem i go widywałem regularnie u nas, czasami z nim rozmawiałem i też widziałem, ile człowiekowi jednak wykonywanie tego, co kocha, co robił całe życie, ile to też mu daje siły, o ile przedłuża ten pobyt na ziemi, prawda? No bo dożył pan Bogdan
93
sędziwego wieku i do końca gdzieś no, miał, powiedziałbym, tą jasność umysłu i to jest fajne. No, także jak chcemy gdzieś to puentować poważnie, to tego bym sobie życzył, żeby nigdy nie pójść na emeryturę. Ja nie wiem, ile będę komentował, natomiast myślę, że jest tam kilka fajnych projektów w głowie. Do 40 miało być, już się przedłużyło. Już się przedłużyło, bo to wiesz, nie chcę mówić, że to jest takie balsamowanie chłopięcości, żeby to dobrze zdefiniować, mówię. Ale
ja przykładowo swoją jakby karierę dziennikarską traktowałem absolutnie jako przedłużenie kariery sportowej, która się jakoś nie potoczyła tak, jakbym sobie tam wymarzył, nie zostałem mistrzem olimpijskim w pięcioboju nowoczesnym. Ale to, że zacząłem pisać najpierw, potem mówić, to też jest tak, że to było dla mnie ewidentnie po prostu kontynuacja. Zdawałem sobie sprawę, że mogę pójść na AWF, być trenerem, też by była to kontynuacja kariery sportowej. No, Więc jakby sport się nie kończy w momencie zakończenia wyczynu.
Człowiek, wydaje mi się, że jak się zarazi sportem, to nie umie bez tego żyć, także doskonale cię rozumiem i myślę, że no przede wszystkim jest to uzależnienie od adrenaliny. Po pierwsze od emocji, które daje sport, po drugie od adrenaliny, czy na antenie, czy nawet jak masz deadline w gazecie i wiesz, że do godziny 16 czy 17 musisz oddać tekst. I co by się nie działo, jakby się ziemia nie trzęsła, to ty ten tekst musisz oddać, a ja na transmisję muszę zdążyć. I nikogo po drugiej stronie nie interesuje, czy ja mam lepszy, czy słabszy dzień, czy mnie boli głowa, czy nie. Po prostu muszę przez tę transmisję przejść.
Słuchajcie, napijemy się wody, dobrze? Napijmy się.
A teraz reklama. Na poranną kawę zaprasza PKN Orlen, właściciel marki Stop Cafe. Po reklamie.
Dwójka bez sternika, poranny program Radia Weszła FM. Zapraszamy codziennie od piątku do poniedziałku.
Jesteśmy z powrotem.
No właśnie, wracamy. Mateusz Borek nas dzisiaj raczy swoim głosem, opowieściami i takimi, że tak powiem, no przed chwilą to mi tak się zrobiło mocno emocjonalnie, bo sam...
No słuchajcie, życie to jest poważny żart. Ja tak do tego podchodzę, jesteśmy tam na chwilę i chcemy, żeby coś po nas zostało. Poza tym, że mamy bliskich ludzi, że chcemy fajnie wychować dzieci, to przyjemnie jak... Coś po nas zostanie.
I tutaj wejdę ci w słowo, dlatego że powiedziałeś, żeby coś po nas zostało i powiedziałeś o bliskich ludziach. Kiedyś też rozmawialiśmy a propos Kuby, czyli twojego syna, jego komentowania meczów i budzenia cię w niedzielę rano. Jak to jest?
No, mój syn jest w ogóle...
Ile ma lat?
10 kończy niedługo. Jest entuzjastą futbolu. Myślę, że jego znajomość dzisiaj drużyn... wszystkich lig europejskich i nazwisk, jakby przyporządkowywaniu tych nazwisk do twarzy jest na poziomie czołówki polskich dziennikarzy, bo ogląda wszystko, przegląda albumy, ogląda mecze. Cieszę się, że sam złapał tego bakcyla i kopię sobie w piłkę. Nie mam absolutnie żadnych aspiracji, żeby on był piłkarzem.
Kopię piłkę w Barcelonie.
A wiesz co, no...
To nie jest przytyk, ale jest to ciekawe. W twoim wypadku.
Tak, tata musi to przełknąć jako fan królewskich. Natomiast nie, no przede wszystkim fajni trenerzy, fajne miejsce, fajna atmosfera. Muszę wam powiedzieć, że ja nawet nie chodzę na te sobotnie mecze, bo tam mają bardzo ciekawy system szkolenia. Wtorki, czwartki akurat mój syn ma treningi, sobota są mecze. Podoba mi się to, że rodzice nie zostają na treningach. że nie ma żadnego podpowiadania, krzyczenia. Ja syna w zasadzie to wysadzam pół godziny przed treningiem i odbieram go po treningu i nigdy tych treningów nie oglądam. Nie chcę wchodzić w ten świat, nie chcę go stresować, nie chcę, podobnie jak inni rodzice, gdzieś wywierać jakiejś presji na tych dzieciakach. Cieszę się,
że... nie należysz do koru?
Nie, w ogóle. I nawet nie chodzę na mecze, mimo że tam już rodzice mogą chodzić, bo nie chcę, żeby on miał dodatkowy stres wynikający z tego, że ja przyjdę na trybuny, że on mnie zobaczy.
Ale to też jest fajna, to jest fajny aspekt, ja mówię to też jako ojciec, że jak nie zawsze też mogę pójść, nie wiem, moi synowie judo trenują, nie zawsze mogę pójść na ich turniej i rozmowa potem jest niesamowita. Ona ma taką magię, jak chłopcy próbują coś opowiedzieć, nie zawsze im się udaje. Czasem jest fajnie, czasem zupełnie
zawsze
nie.
Zawsze mówię, Kuba, jaki był wynik meczu? On mówi, no nie wiem, wygraliśmy, ale strzeliłem dwie. Ja mówię, no ale jaki był wynik meczu? Dzisiaj się koncentruje na swoich bramkach, bo lubi ty rzeczywiście te gole strzelać, natomiast pod blokiem, jak już wychodzi z chłopcami grać, bo pocieszę się, że u nas jednak ten trawnik jest zdeptany. Bo już się tak martwiłem przez lata, że przestały pojawiać się te tabliczki, proszę nie grać w piłkę i nie deptać trawników. No to u mnie jednak te dzieciaki wychodzą na podwórko i pod blokiem codziennie grają w piłkę. No i on jak już jest u siebie, to generalnie jak mecz trwa, to on przy okazji go komentuje, więc dwie role naraz. No nie wiem, co w życiu wybierze. Ja to zawsze mówię, nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia,
żeby... Artystą plastykiem zostanie spokojnie. No,
raczej nie, ale nie mam ciśnienia, żeby był sportowcem. Cieszę się, że zamiast, nie wiem, więcej godzin na konsoli czy na komputerze, bo akurat tutaj z żoną dosyć jednak mocno ograniczamy dostęp do telewizji, do konsoli czy do iPada, bo jednak jest chyba w tym wieku, że u dziecka gdzieś tworzy się ta wyobraźnia, wizualizowanie świata, lepiej jak się pobawi, poczyta, stworzy sobie swój świat i nawet, nie wiem, tak obserwuję go często, jak się bawi klockami i wciela się w kilkanaście postaci, zmienia głos, akcentuje, także no zobaczymy. No, mój tata chciał pewnie, żebym ja był bardziej muzykiem i szedł do szkoły teatralnej, bo sam miał kiedyś takie aspiracje, ambicje, pewnie też talent z racji różnych historii, które się wydarzyły w jego życiu, to tego nie uczynił. Ja przez moment byłem pchany w tę stronę. Pewnie gdzieś akurat te historie trochę pomogły mojemu warsztatowi, ale mimo, że kocham teatr, to nie wybrałem teatru, nie przedłożyłem go nad sport, także nigdy nie będę mówił swojemu synowi, w którą stronę ma pójść i co ma robić w życiu. Na razie się cieszę, że jest zdrowy i że ma taką pasję do tego, żeby trenować i że codziennie wychodzi na te 3-4 godziny, żeby pograć z chłopakami w piłkę i przy okazji gdzieś zawiązać jakieś fajne przyjaźnie.
Paulo Dybala nagrał życzenia dla Kuby?
A skąd ty wiesz?
A no widzisz.
No nie mów takich rzeczy, bo to ma być niespodzianka.
Ale nie słucha nas przecież, no w szkole jest.
Wiesz co, rzadko, bardzo rzadko.
W szkole też jest zaś.
Słuchajcie, bardzo, bardzo rzadko proszę kogokolwiek o cokolwiek, zwłaszcza jeśli to dotyczy zapracowanych piłkarzy. Natomiast ponieważ no, mój syn jest zakochany w Dybali, to jest jego ulubiony piłkarz i ma taką samą cieszynkę z zasłanianiem, zasłanianiem twarzy i ma tą koszulkę Dybali, to napisałem SMS-a do Wojtka. Mówię, Wojtek, wiem, że jesteś zajęty, ale gdybyś mógł, bardzo cię proszę, jakbyś tam mógł mi kupić koszulkę. Wszystko uregulujemy, jak przyjedziesz na zgrupowanie reprezentacji i żeby Paulo podpisał dla Kuby, to chciałem taki po prostu dla niego przygotować prezent na czerwiec, kiedy będzie obchodził 10 urodziny i ta koszulka myślę, że zostanie powieszona, jeśli Wojtek ją przywiezie w pokoju mojego syna. No, tata ma akurat taką możliwość, no to pozwoliłem sobie Wojtka poprosić.
Ktokolwiek słucha, niech Kubie nie przekazuje, bo zepsuje niespodziankę. Na Twitterze pod naszym hashtagiem jest mnóstwo komentarzy, natomiast pod Weszło FM jedna osoba napisała chyba najbardziej znamienny komentarz, to znaczy Mateusz, wpadaj do Weszło częściej.
Tak, jeszcze ktoś napisał, że się na pewno spóźni do pracy dzisiaj.
Nie, dzisiaj mam wolne.
Ale nie, ten słuchacz.
Ten słuchacz. No właśnie.
No dobrze, wiem, że masz obowiązki.
Bardzo wam dziękuję. Bardzo państwu
jeszcze
dziękuję.
Raz o tym, o książce. Kiedy on już jest na półkach?
Tak, książka już jest na półkach, książka jest dostępna, audiobook też. Chyba
właśnie jeszcze... ten audiobook jest perełką, jakby nie patrzeć. Tak,
tak, storytel.pl, myślę, że jeszcze przez 20 kilka dni za darmo.
To, co ważne z tym hashtagiem.
A, storytel.pl łamane przez Borek. Właśnie. Borka ciężko złamać, ale tu jest łamane przez Borek. 30 dni za darmo. Mhm.
No także dobrze.
Słuchajcie, pośmiejcie się, bo generalnie to nie jest Ulises, to nie jest Mistrz i Małgorzata, tylko...
No, ale to jest jako przy okazji mundialu na pewno no, przyjemne.
Jakieś wypociny dwóch, jak to mówię, reportera z Ursynowa i reportera z Dębicy. Bawcie się dobrze przy tej książce.
Z nami był Mateusz Borek.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Zapraszamy na piosenkę.
Słuchasz Weszło FM.